Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym świątecznym zebraniu. Dwa wykłady dzisiaj usłyszymy w naszym zborze w Chełmie. Pierwszy, tak się przypadkowo złożyło, będzie kontynuacją mojej serii na temat Izraela, a jednocześnie będzie idealnie pasował do okazji dzisiejszych świąt, to znaczy naszego Pana, bo tytuł do dzisiejszego wykładu to brak lekarstwa dla Izraela. Bo Jeremiasz w 30 rozdziale, poprzednim razem mówiliśmy o wersetach 1 do 11, Jeremiasz 31 do 11, tamtym wersetom z Jeremiasza 31 do 11 nadałem tytuł Wyprowadzanie Izraela z diaspory, bo o tym Jeremiasz pisał w tych 11 wersetach. A tak się składa, że zaraz po tym 11 wersecie, czyli od 12 do 15, dzisiaj będziemy te wersety rozważać, czyli Jeremiasz 30, 12 do 15, że on w tych wersetach 12 do 15 mówi o braku, o ranie Izraela, która nie może być uleczona, bo nie ma lekarstwa. I musi ta rana przynajmniej na razie pozostać. Także tak się złożyło przypadkiem, że idealnie te dwa wątki zeszły się w jedno. Zatem rozpoczynamy nasz temat brak lekarstwa dla Izraela. Jeremiasz 30 rozdział, wersety 12 do 15. Czyli tylko cztery, ale wiadomo, rozwinięcie znacznie je poszerzy. Rozpoczniemy od dwóch pierwszych z nich, czyli 12 i 13. Dwa najlepsze przekłady tych wersetów 12 i 13 to UBG, tak, ulepszona Biblia Gdańska, no i moje ulubione kody. Inne nie są tak trafne jak te dwa, ale wszystkie mówią mniej więcej to, co należy. UBG tak tłumaczy werset 12 i 13. Tak mówi Pan: Twoje zranienie jest nieuleczalne, bardzo bolesna Twoja rana. Nie ma nikogo, kto by bronił Twojej sprawy, abyś była uleczona. Nie masz lekarstwa na gojenie ran. A kody, tak, wokatio tłumaczą te dwa wersety tak. Bo tak mówi JHWH. Dotkliwa jest klęska Twa, nieuleczalna jest rana Twoja. Nie ma wstawiającego się o sprawę Twoją. Na ranę lekarstwa uzdrawiającego nie ma dla Ciebie. To są dwa pierwsze wersety i nimi się zajmiemy w tej pierwszej kolejności. Opisują one stan Izraela cielesnego w żniwie wieku żydowskiego, czyli innymi słowy w czasie pierwszego adwentu naszego Pana. Często mówimy żniwo wieku żydowskiego, bo jest to terminologia biblijna. Nasz Pan też, gdy był tutaj na ziemi, mówił, że już jest żniwo. Żniwo właśnie wieku żydowskiego. Cały czas w wieku żydowskim trwało sianie. A nasz Pan przybył i razem z apostołami mieli przeprowadzić żniwo. Żebyśmy zobaczyli, że żniwo było wtedy w toku i że w ogóle mówienie o żniwie jakimkolwiek to nie jest wymysł niczyj, tylko biblijna nauka, to Jana 4 rozdział. Jana 4 rozdział, 35 do 38. Nasz Pan mówi o fakcie żniwa, które w tej chwili się zaczynało za jego czasów. I on zapraszał u swoich uczniów, apostołów do wzięcia udziału w tym żniwie jako żniwiarzy. Jana 4, rozdział 35 do 38. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Zobaczmy, jak nasz Pan łączy literę i pod tą literę podpina coś tak typicznego, duchowego. Bo mówi, że za 4 miesiące będą żniwa, takie prawdziwe, tak na polach. Ale mówi, ale już są żniwa, zobaczcie tylko, pola są dojrzałe. No i ktoś inny pomyślał, o czym mówi, jak dojrzałe, jak za 4 miesiące to nie dojrzałe. 4 miesiące wcześniej nie może być dojrzałych pól do zbierania, ale on już przeniósł się na duchowe żniwo. I mówi, że tak, że pola już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali, ci, którzy siali i ci, którzy będą teraz zbierać. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Na normalnym polu ten sam sieje i ten sam żnie. Jak inny sieje, tak, rolnicy są tutaj wśród nas rolnicy, gdyby tacy rolnicy i posiali, ale zebrali inni, to by było coś nie tak. To by znaczyło, że co, że zmarł rolnik w międzyczasie, albo ukradli mu jego zasiewy i on się napracował, posiał, a przyszedł inny. A nasz Pan mówi, że zasada jest taka w żniwie duchowym, że inny sieje, bo żniwa, wieki boskiego planu są długie. I to nie jest kwestia jednego roku, że jednego roku posieję i za rok będę zbierał żniwo, prawda? To są długie, to są inni ludzie, już inni ludzie, bo to są setki lat, kiedy sieje, długo wielu sieje, a potem niektórzy tylko mają plon zebrać. Inny sieje, a inny żnie. I potem kończy to, ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Powodu naszego Pana jest takie tak przeskakiwanie, prawda, z litery i na duchowe, nie tylko apostołów też to samo. Apostołowie, Biblia jest tak skonstruowana, dlatego jest trudna do zrozumienia i można, jak ktoś nie rozumie, można szybko krytykować, czy naszego Pana, czy apostołów, za to, że mówią nie na temat, albo mówią niezrozumiale, albo że to jakieś bajki, bo to się wszystko niby nie trzyma kupy, a się trzyma bardzo, tylko przeskoki na wymiary duchowe. Stan Izraela w tym żniwie wieku żydowskiego był krytyczny, beznadziejny, jak mówiłem nam Jeremiasz, a to z powodu braku lekarstwa. A dokładniej my wiemy, że nie z powodu braku lekarstwa, tylko z powodu odmowy Izraela, żeby to lekarstwo zażyć. No a jeżeli jest chory pacjent i jest lekarstwo na to, ale pacjent nie chce go zażyć, no to sytuacja jest taka sama, jakby go nie było. Jeżeli odmawiasz przyjęcia tego lekarstwa, no to tak jak dla ciebie go nie mam już innego lekarstwa. Nie podoba ci się to lekarstwo, chciałbyś inne? Nie ma innego. Na tą chorobę jest tylko jedno. I tylko ono może cię wyleczyć, albo umrzesz, jak nie chcesz przyjąć tego lekarstwa. Przez cały wiek żydowski Żydzi byli pod zakonem i ofiary tego zakonu, szczególnie te z Dnia Pojednania, dawały im typiczne usprawiedliwienie. Znowu mówimy typiczne, no bo takie symboliczne usprawiedliwienie, bo nie było to żadne usprawiedliwienie prawdziwe ani rzeczywiste. Czego jasnym dowodem jest to, że co roku trzeba było te ofiary z Dnia Pojednania składać, żeby przedłużyć to usprawiedliwienie na kolejny rok. No ale gdyby to było prawdziwe usprawiedliwienie, no to po złożeniu tych ofiar raz byłoby koniec. Po co roku je powtarzać? Zresztą potem Paweł będzie o tym pisał, że rok rocznie musieli być powtarzane, bo nie były w stanie grzechu zgładzić. Ofiara naszego Pana, raz złożona, nie wymaga powtarzania. Chociaż, jak wiemy, Kościół rzymskokatolicki powtarza tę ofiarę w postaci mszy. Też ten sam, no jakby niby skuteczna, ale trzeba ją powtarzać indywidualnie i jeszcze później tworzyć tego naszego Pana i ponownie go ofiarować. Więc o Żydzi mieli to typiczne usprawiedliwienie na podstawie ofiar z Dnia Pojednania, ale to się zbliżało już do końca. Miała nastąpić ogromna zmiana w postępowaniu Boga z nimi, z narodem żydowskim. Jaka ta zmiana? Usprawiedliwienie na podstawie krwi rokrocznie, co roku ofiarowanych zwierząt miało być zastąpione usprawiedliwieniem na podstawie krwi jednorazowej ofiary Jezusa, który właśnie po to przyszedł tutaj na ziemię, żeby umrzeć za grzeszników i udostępnić im swoją własną sprawiedliwość, której grzesznicy nie posiadają, żeby udostępnić im swoją własną sprawiedliwość na podstawie ich wiary w Niego, w Jego sprawiedliwość. Na tym polega usprawiedliwienie z wiary. My to dzisiaj rozumiemy bardzo dobrze, ale chrześcijaństwo do Lutra tego nie pojmowało i nie mogli pojąć, jak to jest możliwe. Jeśli tam mieli jakieś pokuty i biczowania i pielgrzymki i na kolanach i głodzili się i w trumnie spali, myślę, że się Bogu to spodoba. Jak się będę głodził, będę jadł nieświeże produkty, będę w trumnie spał, albo w ogóle na deskach, a jeszcze może na gwoździe sobie wbijam, prawda, i będę cierpiał, to się Bóg bardzo będzie z tego cieszył. I na pewno zyskam Jego aprobatę. No takie pomysły powrotu do łączności z Bogiem były na przestrzeni. Dziś do dzisiaj niektórzy jakoś inaczej próbują sobie to usprawiedliwienie przed Bogiem uzyskać, Jego aprobatę, Jego uznanie. A tu przychodzi, nasz Pan przyszedł ze swoją własną sprawiedliwością i oferuje ją grzesznikowi na podstawie wiary grzesznika w Niego. Tylko tyle. Nie potrzeba żadnych uczynków. Tym bardziej nawet doskonałych uczynków nie potrzeba, bo i tak żadnego grzesznika nie stać było na te doskonałe uczynki. Ale nasz Pan nawet już o uczynki nie dbał. Uczynki zeszły na drugi plan. To znaczy, że w ogóle nie miały znaczenia, że możemy grzeszyć, tak? Będę wierzył w Jezusa i grzeszył na potęgę i będę usprawiedliwiony. No nie, uczynki mają być na tyle doskonałe i bliskie doskonałości, na ile jest to możliwe, ale doskonałe nigdy nie będą, dlatego ta droga zakonu nie była właściwa. Tą drogą, zauważmy, dzisiaj idzie cały na przykład islam. I islam ma dziwną sytuację, bo islam niby uznaje naszego Pana jako jednego z proroków, uznaje Jezusa. Czasami nawet słyszę głosy, jak się islamiści chwalą, że my bardziej tego Jezusa szanujemy, do chrześcijan mówią, że my bardziej go szanujemy niż wy, chrześcijanie. Może tak czasami bywać rzeczywiście, ale nawet jeśli go szanują jako proroka, to on nie jest dla nich odkupicielem. Cała idea zbawienia w islamie polega na uczynkach. To, co było w zakonie. Taki islamista, nawet jak jest porządny i uczciwy, to jeżeli zgrzeszy, no to potem próbuje nie grzeszyć, się poprawić, czyli próbuje swoimi uczynkami zaskarbić sobie miłość Allaha, nagrodę u tego Allaha na życie wieczne, ale on sam. Tam nie potrzeba żadnego odkupiciela. Także jest to religia, której majstersztyk szatana, bo masy ludzkości zostały, że tak by, odprowadzone od nauki o Zbawicielu i masy ludzkości się szczycą. Niektórzy nawet mówią, że ci w islamie, którzy żyją na wyższym poziomie moralnym niż chrześcijanie i pewnie w niektórych wypadkach tak jest, chociaż widzimy, do czego są zdolni na środka masowego przekazu, co się dzieje. O tej wielkiej zmianie Żydzi zostali poinformowani, o tej wielkiej zmianie w sposobie postępowania Boga z nimi, najpierw przez anioła, Łukasz 2 rozdział 8-14, zauważmy. Łukasz 2 rozdział 8-14. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którego imię jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój i ludziom dobra wola, a nie tak jak wiele przykładów mówi, w ludziach dobrej woli. Bo jeżeli miała być tylko na ziemi pokój ludziom dobrej woli, to znaczy, że ci ludzie, którzy nie mają dobrej woli, są poza zasięgiem boskiego planu, że nie łapią się. Bo Jezus przyszedł z ofertą pokoju tylko dla ludzi dobrej woli. Czyli dla ludzi, którzy nie potrzebują pomocy. Także tłumaczenia to ma być, a ludziom dobra wola, bo dobra wola to nic innego jak miłość. Czy to obowiązkowa, czy bezinteresowna, ta wyższa, ta agape, to jest dobra wola. Wobec tego tutaj aniołowie zapowiedzieli chwałę dla Boga, na ziemi pokój, ostatecznie, nie od razu, tak, tego pokoju nie ma do dzisiaj, to dopiero w królestwie, a ludziom, w ludziach dobra wola, czyli zaprowadzenie w ludziach miłości, nauczenie ich miłości, zarówno się od tego, czy klasy ziemskie, czy klasy duchowe, miłości obowiązkowej, czy tej wyższego, zdolnej do ofiary. Potem zostało to zapowiedziane, mam na myśli Żydom, przez Jana, Mateusz 3 rozdział. Przechodzimy do Mateusza 3 rozdziału, 1-12. Mateusz 3, 1-12. W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, żałujcie, albo pokutujcie, no większy przykład mówi upamiętajcie się, ale wiemy, tam jest ta grecka metanoia, czyli zachęcał ich do pokuty, do zmiany postępowania. Bo ta grecka metanoia to tak jest żałować, pokutować, zmienić myślenie. Czyli od tego momentu masz jak gdyby zawrócić z tej drogi, którą do tej pory szedłeś i iść w przeciwną stronę. Jak szedłeś drogą grzechu w dół, tak teraz zawróć i iść w górę. Drogą odprowadzającą cię od grzechu w kierunku doskonałości. Dlatego też, no upamiętajcie się, Biblia warszawska mówi, ale pokutujcie byłoby takie najbardziej oddające ten sens, bo upamiętać się, no to też jest, upamiętać się człowieku, co robisz, czyli przestań robić to, co robisz, też jest takie wezwanie, ale to jest to greckie, ta metanoia. Więc żałujcie, pokutujcie, zmieńcie myślenie, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądzi, pas skórzany wokół bioder, a na pokarm szarańcza miód leśny. Wtedy wychodziło do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając swoje grzechy. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów, sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne, i znowu tam jest upamiętania albo pokuty, bo znowu metanoia tam się pojawia. Czyli pokazujcie swoim postępowaniem, że żałujecie, pokutujecie, chcecie zawrócić z tej drogi, którą do tej pory podążaliście, bo ta droga to jest droga grzesznika. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać sobie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Znowu metanoia się pojawia. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Tutaj zapowiadał im cały czas, prawda, siekiera przełożona, decydujący moment w historii waszego narodu. Ten, co idzie za mną, jest mocniejszy. Będzie was chrzczał Duchem Świętym i w dniu Zielonych Świąt, tak, Pięćdziesiątnica był ten chrztem Duchem Świętym, no i będzie was chrzcił ogniem. A ten ogień to tak na spalenie reszty Izraela, która zniszczenie ich państwowości, które się zaczęło, gdy Rzymianie przyszli w roku 69 i zniszczyli całą ich państwowość. Zatem ten był drugi chrzest ognia. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić chlebisko swoje, zbierze pszenicę swoją do spichlerza, prawdziwych Izraelitów, przeniesie z Izraela cielesnego do Izraela duchowego, który wtedy nasz Pan zaczął tworzyć od siebie, od swoich apostołów, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. To właśnie ten dlatego Jan Chrzciciel powiedział, że będą te dwa chrzty wam da Jezus. Da wam chrzest Ducha Świętego, to dla prawdziwej pszenicy, i ognia, bo plewy będą spalone, zniszczone. To tak, i potem w związku z Janem, czytamy dalej, Mateusza, trzeci rozdział, i potem w związku z Janem, jeszcze wersety 13-17, już nie słowa samego Jana, wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się ochrzcić przez niego. A Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Na co Pan ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tak, co ciekawe, wszelką sprawiedliwość. Właśnie nasz Pan rozpoczyna składanie okupu od poświęcenia swego ludzkiego ciała na rzecz człowieka, za człowieka, bo sprawiedliwość boska tego wymagała, żeby odkupić rodzaj ludzki, a tego Adama z Edenu ktoś doskonały człowiek musiał swoje życie oddać. Dlatego Jezus mówi, wszelką sprawiedliwość musimy wykonać. Ja zaczynam składać okup i zaczynam od pokazania tego w akcie poświęcenia mojego ciała na śmierć. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, wystąpił z wody, otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To od Jana i w związku z Janem nasz Pan i sam nasz Pan w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale. Zobaczmy, jakie mocne, jakie wyraźne, jednoznaczne informacje, nie tylko sygnały, ale informacje od Boga dla narodu żydowskiego, że oto przyszedł czas wielkiej zmiany w naszych relacjach, w waszej relacji wobec mnie, nie mojej wobec was. Kończy się epoka usprawiedliwienia na podstawie krwi zwierząt. Oto przyszła prawdziwa ofiara przez te zwierzęta symbolizowana, pokazywana. Marek, pierwszy rozdział, 14-15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I co nasz Pan im mówi? Wypełnił się czas, to jest ciekawe znowu, tak? Zwrócenie uwagi na chronologiczne elementy. Przyszedł czas, wypełnił się czas. I przybliżyło się Królestwo Boże. I co nasz Pan do nich mówi? Znowu metanoia. Upamiętajcie się, czyli pokutujcie, zmieńcie postępowanie, zmieńcie myślenie i uwierzcie Ewangelii. I od tej pory to są dwa elementy stania się dzieckiem Bożym. Pokuta jako pierwsza i potem wiara w naszego Pana jako druga. Bez tych dwóch elementów, szczególnie bez pokuty i to jako pierwszego kroku, nie ma prawdziwego chrześcijanina. Dlatego mamy dzisiaj wielu chrześcijan, którzy na koszulkach mają napisanego Jezusa z przodu, z tyłu, śpiewają o Nim pieśni, różne inne rzeczy o Nim mówią, ale wierzą w Jezusa bez pokuty. A pokuta jest elementem pierwszym. Musi być to zmiana myślenia, zawrócenie, pożałowanie, uświadomienie sobie swego grzesznego stanu i odczucie potrzeby Zbawiciela. I wtedy dopiero można takiego Zbawiciela cenić i trzymać się Go i Go słuchać. A jak się tylko usłyszy, że to jest Zbawiciel, to przyjmij Go, uwierz w Niego i co? I korzyści będziesz miał, bo on Zbawiciel, a Ty żyjesz nadal, jak żyłeś do tej pory. Nie zawróciłeś, nie zmieniłeś myślenia, tylko przyjąłeś do wiadomości, że On jest Twoim Zbawicielem. No i co? I on się tak podepnie pod Ciebie, do Twojej grzesznej drogi, a Ty będziesz kontynuował swoje życie jak do tej pory i tylko dlatego, że uznałeś Go za Zbawiciela, to się coś zmieni naprawdę? Nic się nie zmieni. Najpierw upamiętajcie się, pokutujcie, zmieńcie myślenie, a potem uwierzcie Ewangelii. Czyli w nowy dom Ewangelii. I to jest dopiero to usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie z wiary wymaga tych dwóch elementów i to w takiej kolejności, jak nasz Pan powiedział. Upamiętanie się, pokuta, ta grecka metanoia i uwierzenie Ewangelii. Ale Izrael swego problemu nie widział. Nie widział tego tak, jak to było przedstawiane przez Jana Chrzciciela i przez naszego Pana. Nie uważał się w ogóle Izrael za chorego. A więc z tego powodu nie szukał lekarstwa. Jaki człowiek, który jest zdrowy albo uważa się za zdrowego, szuka lekarstwa? Widzieliście kiedyś takiego kogoś? Kto uważa się za zdrowego? No albo jest autentycznie zdrowy, no ale tutaj nasz Pan miał na myśli tych, którzy nie są, bo nikt nie jest zdrowy z ludzi, ale niektórzy się uważali za zdrowych. W Mateusza 9 rozdziale nasz Pan tak powiedział o zdrowych, którzy nie potrzebują lekarza. Mateusz 9:9-13. Odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imienia Mateusz i mówi do niego, pójdź ze mną. On wstał i poszedł. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. No to miłosierdzia chcę, a nie ofiary, jeszcze będziemy później do tego nawiązywali. Co więcej, Żydzi w swojej masie narodowej, w większości swojego narodu, nie uważali się za chorych, wobec tego nie szukali żadnego lekarstwa. Uważali, że ich relacja z Bogiem z powodu zakonu i ofiar zakonu jest bardzo dobra. Że są na drodze prowadzone prosto do zbawienia, a na przykład natomiast wszyscy inni poganie wokół nich, no to na stracenie idą, bo to poganie, którzy nie znają prawdziwego Boga. No i to była prawda. Nie znali prawdziwego Boga. I póki co nie było dla nich żadnego ratunku. Ale to też się miało zmienić. I to z powodu odrzucenia naszego Pana przez Izrael. Zbawienie poszło do pogan. Więc Żydzi nie tylko nie uważali się za chorych, ale uważali się nawet za wybrańców Boga i Jego ulubieńców. Pogardzali poganami z powodu tego, że tego Boga prawdziwego nie znali i nie mieli z Nim społeczności. Zamiast, mówię o Żydach, zamiast Żydzi pozwolić zakonowi doprowadzić się do stanu, który Bóg zaplanował, bo po co Bóg dał zakon? Żeby Żydów przygotował na przyjęcie Jezusa. To zakon miał ich nauczyć cichości, pokory, uznania swojej własnej porażki w wypełnianiu przepisów zakonu. Prawda? No, nikt z nich nie wierzył, że wypełnia przepisy zakonu. Nie sądzę. Jeszcze nawet mamy tą informację o tym młodym młodzieńcu, prawda, który przyszedł do naszego Pana i mówił, że jakoś... No bo przecież gdyby ktokolwiek z nich wypełnił przepisy zakonu, to otrzymałby nagrodę jaką? Życie wieczne. Taka była nagroda w zakonie. No chyba wiedzieli, że nikt z nich nie żyje wiecznie. Nie słyszeli o przypadku ani wcześniej, ani za naszego Pana, że oto ten człowiek już ma 1000 lat, już ma 1500 lat, kilka tysięcy lat żyje, bo udało mu się jako jedynemu w naszym narodzie wypełnić zakon i otrzymał nagrodę przewidzianą przez zakon. Tylko jeden, ale chociaż jeden. Nie było żadnego takiego. Nikt nie otrzymał nagrody zakonu i ten młody człowiek, który do naszego Pana przyszedł pytając, co ma robić, żeby zyskać taką nagrodę, no to wiadomo, nasz Pan najpierw mu wskazał zakon przekazania, on mówi, że to wszystko robi. Wtedy nasz Pan mu powiedział te dziwne znowu słowa, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Mam na ten temat oddzielny wykład, nie będę opowiadał, bo znowu przekroczę czas. Więc wracając do tego, zakon miał ich przygotować, tak? Nauczyć ich cichości, pokory, uznania swojej porażki i bezsilności, ich własnej bezsilności w podobaniu się Bogu. A oni, zamiast tak się właśnie dać nauczyć tego, tylko dali się tego nauczyć tak zwani prawdziwi Izraelicy. Izraelici, o których nasz Pan powiedział, że w ich sercu nie ma zdrady, albo fałszu, albo obłudy. A cała reszta, czyli większość, wyhodowała sobie same chwasty. Wyhodowali sobie pychę, wyniosłość, obłudę, hipokryzję, jedynie zewnętrzną religijność, która polegała na czym ta zewnętrzna religijność? Dbanie tylko o literę prawa i drobiazgowe wypełnianie tejże litery z pomijaniem ducha tego prawa. A duch prawa jest zawsze ważniejszy. No i to w świecie też tak działa. Litera prawa jest i jest duch prawa. Duch prawa jest zawsze ważniejszy od litery. Można bardzo łatwo spełnić literę, a pogwałcić ducha. Pamiętam taki przypadek dawnymi laty, kiedy w naszym kraju były często jakieś imprezy, imieniny, urodziny w miejscach pracy. No i się pojawiał alkohol. No i ludzie w miejscach pracy pili alkohol. Wobec tego zabroniono, tak, wprowadzono prawo, literę prawa, że nie wolno w miejscu pracy spożywać alkoholu pod żadnym pozorem. No ale oczywiście ustawodawca przewidział pewien wyjątek, no bo czasami są takie kontrakty podpisywane przez firmy międzynarodowe, no i jak jest taki zwyczaj, że jak jest kontrakt finalizowany, ręce sobie podają i podpisują kontrakty Japończycy na przykład z jakąś polską firmą, to pojawia się tak szampan, prawda, tak symbolicznie, no ale to jest alkohol. No to ustawodawca przewidział, prawda, że jedynym wyjątkiem jest to, że gdy będą osoby zagraniczne, uczestniczyły w tym. No, miał na myśli ustawodawca w literze, żeby nie zablokować tych kontraktów międzynarodowych, żeby się przynajmniej inni, ci, którzy przyjeżdżają za granicy, potem oni chcieliby może przypieczętować to tak zwaną lampką szampana podpisaniem kontraktu, no a tutaj nie wolno, tak? No to dał taką ustawę. Więc co? Jak można tą literę łatwo zachować, pogwałcić ducha? Okazało się, że w wielu firmach, które chciały sobie urodziny, imieniny, nie jakieś kontrakty żadne, tylko urodziny, imieniny obchodzić z alkoholem, zapraszano studenta zagranicznego, który w Warszawie, we Wrocławiu, w Szczecinie gdzieś studiował. Ten student sobie przychodzi, oni mu tam dawali parę groszy, miał darmowe jedzenie, on tam sobie siedział. litera prawa była spełniona. Była osoba z zagranicy. Na przykład jakaś osoba z jakiejś Ameryki Łacińskiej. No i nie o to przecież chodziło. I wszyscy widzieli, o co chodziło. Ale to tylko właśnie podaję przykład, żeby pokazać, jak łatwo spełnić literę, a pogwałcić ducha. Ustawodawcy chodziło, żeby ukrócić picie alkoholu w miejscu pracy, na przykład z powodu imien czy urodzin, jakie pracownicy sobie mogą chodzić i no i stawiają. No i wszyscy wiedzieli, że o to chodzi. Więc mówią, okej, znajdziemy sposób, że literę zachowamy, a ducha pogwałcimy. I nie inaczej było tutaj, zresztą będziemy mieli okazję to zobaczyć, bo ja szeroko rozwinę. To zresztą jest właśnie problem Izraela. To właśnie dlatego Izrael wtedy nie poznał naszego Pana i do dzisiaj nie jest w stanie go poznać i będzie musiał jeszcze bardziej pocierpieć niż pocierpiał, żeby to w końcu nastąpiło. Więc duch jest zawsze ważniejszy od litery. Z powodu tego, że oni tylko dbali o literę, Żydzi, i drobiazgowo tą literę wypełniali, a ducha lekceważyli, mieli na przykład do naszego Pana zastrzeżenia. Pamiętamy, że jak zarzucili naszemu Panu, że narusza sabat. Dlaczego narusza sabat? Bo uleczył chorego. I to jest naruszenie sabatu. Albo apostołom zarzucali, że gwałcą naruszają sabat, bo idą przez pola i tak ręką po kłosach zbora wzięli, potem przedmuchali, czyli jak gdyby przemucili to zboże, no i sobie zjedli parę tych ziarenek. Czy to z głodu, czy to z powodu tego, że po prostu przychodziliśmy z pola, może chcieli skosztować, czy już dojrzałe, czy nie. No to już jest też praca. To już jest praca. Więc zarzut do naszego Pana leczy w sabat, zarzut wobec apostołów młócą w sabat, pracują w sabat, naruszają sabat, a nie wolno, nie wolno. Podczas gdy sami, pamiętamy co nasz Pan powiedział, oni potrafią w sabat robić? Jak im osioł albo wół wpadnie do studni w sabat, to co robią? Czekają na następny dzień? Ryzykują, że zwierzę zdechnie w studni i będą mieli dużą finansową stratę? Nie, nie ryzykują. W sabat idą i wyciągają to zwierzę ze studni, no bo to jest ich zwierzę i duża strata finansowa by była, gdyby zdechło do następnego dnia. Gdzie więcej potu trzeba? Jak się wyciąga osła ze studni, czy jak się tak ręką po zbożu przejdzie i się złapie trochę kłosków? Gdzie się człowiek bardziej spoci i napracuje? Co było większym naruszeniem sabatu? No ale właśnie, tacy ludzie tak patrzą. Tak no, oni to widzą. Już dodatkowo dochodzi do tego właśnie ta obłuda. Jak zapisał Paweł, wypełnianie samej litery z pominięciem zawartego w niej ducha w tej literze zabija. Nasz Pan, tylko apostoł Paweł napisał, że duch ożywia, a litera zabija. Poświęcę temu trochę zabijaniu, żebyśmy wszyscy dobrze to zrozumieli. Dlaczego zabija? Dlaczego litera zabija? Zabija dlatego, że rodzi fałszywe przekonanie, że osoba, która drobiazgowo, szczegółowo wypełnia wszystko, co w literze jest zapisane, podoba się Bogu. Zyskuje Jego uznanie. Że tak? Wykonuje wszystkie Jego polecenia, wobec tego Bóg powinien być z niej zadowolony. Oczywiście wykonywanie boskich poleceń jest właściwe, ale ograniczanie się tylko do wypełniania litery, nawet boskiego prawa, to za mało, gdyż każda litera prawa jest dana po to, żeby rozwinąć jakiegoś ducha. I Bóg nie też dał tą literę prawa nie po to, żeby jej drobiazgowo ją wypełniać, tylko żeby nauczyć się ducha tejże litery. Nawet gdyby czasami ta litera musiała być pogwałcona. Pamiętamy przypadek, kiedy nasz Pan powiedział o Dawidzie z żołnierzami, którzy uciekali i byli głodni i chleby pokładne były tylko do zjedzenia, a nie wolno było nikomu jeść chlebów pokładnych z wyjątkiem kapłana. A ktokolwiek inny by się dotknął tego chleba, to padał trupem. Dawid ze swoimi żołnierzami zjadł chleby pokładne i nic mu się nie stało. Mało tego, nasz Pan jeszcze to przywołuje i mówi, nie czytaliście, że tak było. I się okazuje, no w takim razie literę, pogwałcili literę. Ale właśnie widzimy, nie pogwałcili ducha. Oni byli zagrożeni. Jeżeli byli w ucieczce i nie mieli dostępu do innego pokarmu, to jeżeli głód cię doprowadza do tego stanu, że są tylko chleby pokładne dostępne, tylko to możesz zjeść, to nie masz nie zjeść, bo to Bóg powiedział, że tylko kapłan może jeść. No, to jest tylko prawo, zapis, litera. Bogu tą literą, żeby te chleby były niejedzone przez kogokolwiek tylko kapłana, Bogu chodziło o to, żeby szacunek wyrobić do chlebów pokładnych, do tego, co one reprezentują, bo w chlebach pokładnych mamy prawdę, naukę Bożą podaną, taką dla serca etyczną. Więc duchem tego prawa, tego zakazu, było szacunek dla Bożego Słowa. Co nie znaczy, że w przypadku zagrożenia życia i nie masz dostępu do innego pokarmu, że ty masz umrzeć, a tego chleba nie zjeść. Bo to jest chleb pokładny, nie wolno jeść. Bo literę możesz naruszyć, jeżeli ducha nie gwałcisz. I to jest właśnie to w tym prawie. Na przykład mamy w zamyśle boską zasadę oko za oko, życie za życie, ząb za ząb, tak, rana za ranę, miał mu nauczyć zasady sprawiedliwości człowieka. Zasady sprawiedliwości. Ale mamy także inny przepis zakonu od Boga pochodzący, że jak będziesz zbierał swoje pola, że zbierał plon, plony z pól zbierał, to nie zbieraj wszystkiego do samego końca. Zostaw tak na skrajach tego pola dla biednych, żeby oni sobie przyszli i te winogrona, które u ciebie urosły, a ty tam zostawiłeś, to sobie wezmą i będą mieli co jeść. Albo jak je będziesz tam coś innego, prawda, pszenicę zbierał, to sobie tej pszenicy trochę wezmą. Nie dożynaj wszystkiego do końca. Taki był ten przepis. Jaki był duch tego przepisu? Żeby wyrobić miłosierdzie w takim Żydzie, w takim człowieku. Miłosierdzie, które pozwoliłoby mu się nauczyć tego miłosierdzia i później okazywać to miłosierdzie nie tylko w przypadkach związanych z polem, co Bóg tylko chciał, żeby jak winogrona, tak, został trochę winogron na końcu na skraju pola, został trochę pszenicy na skraju pola i to jest wszystko, co ciebie chce. Jak to wypełnisz, to potem jakbyś głodnego zobaczył, że on tam gdzieś idzie i chce na przykład chleb od ciebie, to go przegoń, tak? No przecież nie o to chodziło. No ale tak, tak ci, którzy chcieli tylko spełnić literę, to ją spełniali. Robili to pewnie niezbyt chętnie, no bo Bóg nakazał, no ale to trzeba zrobić. Ale pewnie jak ten skraj pola zbliżali się, to ten skraj pola może być takiej szerokości albo takiej, nie? Że możemy sobie wyobrazić, że ci, którzy chcieli literę spełnić, to ten skraj taki zostawili. A ci, którzy poczuli ducha tej litery, to tak, metr wzdłuż pola nie dożynali. I jakby było pole długie, metr był niedorżnięty, no to oho, ile to można było się nazbierać, prawda? Bo nie było powiedziane, ile tego skraju, tylko żeby nie dożynać, żeby zasadę, żeby wyrobić ducha miłosierdzia w narodzie żydowskim. I można to było robić chętniej, z radością i to miłosierdzie sobie rozwinąć, a można było tylko spełnić literę tego prawa, tak, i jeszcze te skraje ograniczać maksymalnie, żeby tylko było, że spełniliśmy boski przepis i nie rozwijać ducha tego prawa. I ci, którzy tak tę literę spełniali i ten skraje tak ograniczali, byli zadowoleni, że się Bogu podobają, bo robią tak, jak Bóg przykazał. A wcale nie robili. Niszczyli swoje własne serce. Dlaczego Bogu tak bardzo zależy, żeby ducha prawa rozwinąć? Myślę, że powodem jest to, że nie da się spisać wszystkich sytuacji, jakie się mogą w życiu pojawić. Spisać. W takiej sytuacji zachowaj się tak. W takiej sytuacji. I tak ludzie tak próbują robić, prawda? Są ustawy różnego rodzaju, takie drobiazgowe, że się już trzeba specjalistów, którzy się w tym orientują, co tam w ogóle pisze i żeby to opanować. Ale to wszystko jest nieskuteczne. Bo nigdy się nie spisze wszystkich przypadków. Potem jest kwestia interpretacji tej litery prawa, czy to tak należy rozumieć, czy inaczej, prawda? Ci, którzy są temu prawu poddani, to próbują jak to prawo mijać, prawda? I znowu szukają sposobów, żeby literę spełnić, ale ducha pogwałcić, albo no nie ma na to paragrafu. Świat nie jest w stanie ducha wyłapać, prawda? Nie karze ludzi za naruszanie ducha tego prawa. Jeżeli litera jest spełniona, no to spełniłeś. Bóg chce, żebyśmy rozwinęli ducha tego prawa, bo chce, żebyśmy w sytuacjach nowych, nigdy wcześniej nieopisanych, nieznanych, umieli wyczuć, umieli poznać, jak należy postąpić. Jak powinno postąpić dziecko Boże? Jak Bóg, Jezus na nasze miejsce, gdyby byli, by w takim przypadku postąpili? Tak, to jest ta zasada, o której nasz Pan powiedział, że Bóg szuka chwalców, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. I przedstawił tą kolejność, tak, ducha w duchu i w prawdzie, chociaż zawsze przychodzenie do Boga, poznawanie Boga, rozwijanie się w kierunku dobrego charakteru zaczyna się od prawdy, którą musimy poznać. Chociażby prawdy o Jezusie, o potrzebie pokuty dla nas, prawda, grzeszników. To takie podstawowe prawdy. Musi być poznanie i potem dopiero się powoli rozwija człowiek ducha tego, tychże praw w miarę jak postępuje. Ale nasz Pan przedstawił kolejność, żeby zwrócić uwagę, co jest ważniejsze. To samo także mówiłem w tym wykładzie rozpoznawanie woli Bożej, tak, w Urim i Tumim, tak, rozpoznawanie woli Bożej przez Ducha Świętego w nas. Urim i Tumim, Tumim nasze te kamienie, nasz duch, tak, nasz charakter, które odbijają padające na nas rzeczy i wpadają w takim albo w innym kierunku. Tak więc nie zabija litera jako taka, a już na pewno nie zabija litera pochodząca od Boga, bo dlaczego boskie prawo w literze miałoby być szkodliwe? Nie, nawet ludzkie prawo w literze najczęściej nie zabija, chyba że jacyś przestępcy go wydali, ale w większości krajów normalnych litera prawa służy czemuś dobremu, w teorii przynajmniej. Więc nie zabija litera prawa jako taka, a już na pewno nie ta od Boga, lecz zabija ograniczenie się tylko do niej. I to Paweł miał na myśli, mówiąc, że litera zabija, a duch ożywia. Zwykle tym, którzy strzegą litery, towarzyszy jeszcze jedna rzecz. Takie. Oni lubią tą literę mnożyć, powiększać, zwielokrotniać. Bo grzesznikowi łatwiej jest i grzesznik woli wypełniać literę prawa, napisane punkty, choć bardzo drobiazgowe i sporo, niż rozwijać ducha tego prawa. Łatwiej tak grzesznikowi. Lepiej wypełniać grzesznikowi jest różnego rodzaju przepisy podane, niż rozwijać ducha tego prawa. Zobaczmy do Marka 7 rozdziału. Marek 7. Czuję, że temperatura lekko rośnie, żeby nie było za gorąco. To może gdzieś tam bezpiecznie otworzyć okno, żeby nikt też nie marzł. Marek 7, 1-13. Słowa naszego Pana. Zgromadzili się wokół Niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego, to posłuchajmy dobrze, bo to pięknie pokazuje to, co do tej pory mówiłem i problem Żydów. Problem Żydów. Dlatego tak nie trafili w Jezusa. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jedli Jego chleb, z uczniów Jego jedli chleb pospolitymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli nie umyją starannie rąk. Dla ciekawości powiem, że to mycie starannie rąk w oryginale jest nie umyją pięścią rąk. To pewnie pokazuje, że aż pięść, tak, czyli tak dokładnie, tak aż wydrze prawie, nie wiem, skórę by podzielał. Tam dokładnie w oryginale greckim jest, że nie jedzą, dopóki pięścią nie umyją dłoni. No tłumaczę, to chyba dobrze oddali, że starannie, prawda, ta pięść ma pokazywać wielki nacisk na usuwanie brudu. Tak jest w oryginale. No, starannie umyją rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, albo nie zanurzą, tak tam można to tłumaczyć, nie jedzą, jeśli najpierw się nie zabiją. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów, dzbanów, miednic. Zapytali go wtedy faryzeusze uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. Oto znaleźli, tak, zastrzeżenie wobec uczniów naszego Pana. Brudasy, tak, nie myją rąk. A nasze na pewno uczniowie, nawet jak nie umyli, to dlatego nie umyli, że mieli czyste. Bo umyli może chwilę wcześniej przy innej okazji, ale ceremonialnie trzeba było myć czyste ręce. Ceremonialnie trzeba myć to, co jest czyste, bo tak trzeba. Ale nie to jest czyste, nie trzeba umyć, a nawet czyste. Takie podejście. I to się rodzi fanatyzm, tak się rodzi trzymanie litery, tak się rodzi to, co spotkało Żydów i nie tylko nich. On zaś im odpowiada, dobrze Izajasz, tak, tutaj naszego Pana, nawet nie próbuje z nimi dyskutować, tylko on mówi, dobrze Izajasz prorokował o was obłudnikach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie jednak mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkie nauki się trzymacie. Chytrze uchylacie przekazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz to, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już pozwalacie mu nic więcej nie czynić dla ojca czy matki. Tak to unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Nawet by mieli taką odwagę, że unieważnili jedno z 10 przykazań. Tak? Cześć dla matki i ojca, która obejmowała także opiekę matką, ojcem w starszym wieku, kiedy oni potrzebują. To było duchem tego przepisu. Nie tylko cześć, żeby się przed matką, ojcem kłaniać. O to chodziło Bogu. Chodziło o to, żeby o nich dbać. Szczególnie, kiedy są starsi i nie są w stanie sami o siebie zadbać. Wobec tego, ale Żydzi wymyślili, szczególnie ci ta wyżsi, którzy z tego mieli korzyści, że jeżeli wpłacisz na rzecz świątyni odpowiednią kwotę pieniędzy, to nie musisz matką i ojcem się opiekować. Jesteś zwolniony z tego przykazania. Jezus im to zarzucił. Tak? To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, na rzecz świątyni. Czyli taki syn, taka córka do ojca, matki mogli powiedzieć, no ojcze, matko, co prawda w przykazaniach mamy napisane, że trzeba się wami czcić, szanować i opiekować, ale zobacz, na rzecz świątyni dałem taką ofiarę. O, to tu mam napisane, mam od kapłana. Tyle i tyle, nie wiem, czegoś tam pieniążków srebrnych, albo bydła, albo co tam było. No i to już nie zwalnia z obowiązku opieki nad tobą. Radźcie sobie, ojcze, matko, sami. No tak zrobili. Niepojęte, prawda? Ale do tego doszło. I nasz Pan im to mówi. Tak to zmieniacie. Nauki na przekazania Boże, na ludzkie różne interpretacje, żeby było wam wygodniej, żeby było korzystniej. Mojżesz podał w sumie, jak się pospisze wszystkie ze Starego Testamentu, te różne przepisy, tak? Bo wiadomo, mam przekazań 10, ale jest mnóstwo różnych innych przepisów szczegółowych do różnego rodzaju zastosowań, to ich w Starym Testamencie jest dokładnie 613. Ktoś to policzył. 613. Tyle podał Mojżesz różnego rodzaju przepisów, zarządzeń. Ale rabini z tych 613 zrobili ponad 10 tysięcy. Kto to bez matematyki, to może sobie łatwo przeliczyć, ile to jest razy więcej. Więcej niż 10. Bo gdyby zrobili 10 razy więcej z tego, to byłoby 6130. A oni zrobili ponad 10 tysięcy, czyli coś bardziej, prawie że 20 razy więcej, może 18 razy więcej. Czyli na każdy przepis, który Mojżesz zostawił, rabini wymyślili 17-18 kolejnych przepisów. Na każdy jeden przepis pozostawiony przez Mojżesza, przez Boga, za pośrednictwem Mojżesza, oni dorobili 17 różnych, 18 różnych innych i nimi zniewolili naród. Narzucili to wszystko dla nich do przestrzegania, co przecież jest też niemożliwe. No, ponad 10 tysięcy różnego rodzaju przepisów, no to jak łatwo można naruszyć? Jednego dnia mogę 100 naruszyć. 100 przepisów z tych dni, prawda? Pamiętamy, że nasz tam powiedział, że narzucili ludziom, ale sami nawet nie chcą palcem kiwnąć, żeby je przestrzegać. Zniewolili ludzi i zniszczyli w narodzie religię serca. Jak człowiek ma ponad 10 tysięcy przepisów i nie wie, czy z lewej strony tak, jak wstajesz, tam był, że albo lewą stroną brzuszka ma wstawać, albo z prawą, zależy tam od czego się tam już nie wiem, prawda? W sabat nie gwałcisz, jeszcze nie wolno w sabat zrobić za dużo kroków, ale jeżeli chcesz zrobić za dużo kroków, możesz sprawę załatwić. Przed dzień sabatu pójdź do tego drugiego domu, zostaw tam jedzenie i to już będzie twój dom wtedy, bo jeżeli tam jest twoje jedzenie, to jest twój dom, więc wtedy możesz chodzić już wtedy w sabat. Więc oni takich szukali sposobu, prawda? Żeby obejść prawo. Tak? Niby sabat, ale można wszystko naruszali, bo sobie wcześniej sobie zatoszczyli, żeby ten drugi dom nie był zbyt daleko i mogą zrobić ileś kroków więcej. No, ja się to czyta, takie różne rzeczy, to aż tu, a chociażby to, co nasz pan powiedział tutaj przed chwilą o tym, tak, przekazaniu czci ojca i matki. Takie rzeczy porobili, w takim stanie był ten naród. Religia serca zniszczona. Sprowadzili religijność do przestrzegania pustych tradycji i wymyślonych przez człowieka przepisów. Tak? A prawdziwa religia, to składa się najpierw z umysłu, bo tam jest prawda, potem składa się z serca i w wyniku tego powstaje wola. Ponieważ wola to nic innego jak tak zwane wyższe pierwszorzędne łaski albo zalety charakteru, które mówimy. Wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość obowiązkowa, miłość bezinteresowna. To co Piotr w drugim liście wymienia w pierwszym rozdziale. Tak? On mówi, a do wiary waszej dodajcie, prawda? To są siedem najważniejszych cech człowieka. I wypadkowa tych siedmiu tworzy naszą wolę. Chcemy takich rzeczy, jak stanowi wypadkowa tych siedmiu elementów, które Piotr wymienia w swoim drugim liście. To samo też tak robi większość chrześcijaństwa dzisiaj, wymyślając ludzkie nauki, tradycje, zarządzenia, od których przestrzegania jest uzależnione zbawienie. Na przykład trzeba najczęściej wielkości wyznania respektować zwane kredo wyznaniowe danego kościoła. Spisane jest w punktach i musisz to uznawać. Na bardzo wysokim miejscu i na tłusto jest napisana Trójca. Trójca, jak nie uznajesz Trójcy, to nie jesteś chrześcijaninem. Ci, którzy wyznacy Trójcy, tak mówią o innych chrześcijanach, bo większość chrześcijaństwa wierzy. Także jest trzech bogów. Jeden i trzech, jakoś sobie nam to tłumaczą. Wierzą, większość chrześcijaństwa wierzy w tą Trójcę. No i uważa, że ci, którzy nie wierzą, nie są w ogóle chrześcijanie. Odmawiają im prawa uznania ich za chrześcijan. Tak? Trzeba szanować tradycje. Trzeba uczestniczyć w sakramentach takich czy owalnych. Trzeba należeć do właściwej religii, tej prawdziwej, bo jak nie należysz, to nie będziesz zbawiony. Albo musisz uznawać wodzów religijnych i okazywać im posłuszeństwo, tak jakby oni byli samymi bogami. I takie różne inne rzeczy sobie powymyślali. Zauważmy, jak Paweł pisze o Ewangelii. To właśnie specjalnie dodałem z radością do tego wykładu ten fragment. 1 Koryntów 4,20. Paweł pisze o Ewangelii. I zauważmy, jakimi słowami on się... Nie będę nic komentował wcześniej, aż przeczytam. 1 Koryntów 4,20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Co miał na myśli, że zasadza się nie na słowie, lecz na mocy? Że ważniejsza jest nie słowo, które my tu mówimy, tylko moc, a ta moc to oczywiście w sercu i woli. To jest ta moc charakteru, która powstanie. On tak to powiedział, krótko, ale powie też i dłużej. 1 Tesalonicjan 1,5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, znowu mówi nie tylko słowo, nie tylko w słowie Ewangelia do was doszła, czyli treść, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. I tu mówi w mocy i w Duchu Świętym. I znowu pokazuje elementy tego, co z tego, tego ducha zawartego w tym wiosłowie, która wynika. To nie tylko słowo, chociaż od niego się zaczyna, ale w Duchu Świętym, czyli usposobienie, moc, siła charakteru. A nieco jeszcze większe mamy w 2 Koryntów 3 rozdział. 2 Koryntów 3 rozdział, 1-6. Taki nieco większy opis. 2 Koryntów 3, 1-6. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, albo też potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających od was, albo do was, albo od was? I ta zauważmy. Wy jesteście listem naszym, napisanym, i tutaj nie wiem, większość przykładów, jak patrzyłem, to pisze chyba napisanym, teraz znam sobie wypisałem, bo już tu zmieniłem, napisanym w sercach naszych, tak jest napisane, albo na sercach naszych. Tam jest w greckim N, to najczęściej znaczy na, ale nawet kody podają alternatywne tłumaczenie. Bo jest nielogiczne, że wy jesteście listem naszym, napisanym w naszych sercach, albo na naszych sercach. Jak to wy jesteście listem na naszych sercach, to wy w naszych sercach, albo z tego nie pasuje to także do jego ciągu dalszego, do kontekstu, do wersetu trzeciego. No to na razie przeczytajmy. Błędnie. Wy jesteście listem naszym, napisanym na naszych sercach. Tak jak większość przykładów podaje. Niech tak będzie. Znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Już mamy problem. To, co ludzie czytają na naszym sercu was? Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym. To znaczy, autorem tego listu jest Chrystus. Prawda? Jesteście listem Chrystusowym. Ale jak powstał ten list, czyli wy, jako list Chrystusowy, sporządzonym przez nasze usługiwanie. Napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Tu pokazuje całą istotę chrześcijaństwa. I wy jesteście listem Chrystusowym, bo Chrystus jest autorem, sporządzonym przez nasze usługiwanie, Chrystus jako autor przez nasze apostolskie usługiwanie to sprawił, i nie atramentem, którym piszemy listę na papierze, ale duchem Boga żywego, usposobienia, charakterem. Nie na tablicach, ale na ludzkich sercach. I teraz możemy wrócić do wersetu 2 i zauważyć, że to na naszych sercach nie jest dobrze przetłumaczone. Wy jesteście, czytam raz jeszcze 2 werset, wy jesteście listem naszym, napisanym przez serca nasze. Kody podają jako alternatywne tłumaczenie, że przez serca nasze albo napisane sercami naszymi. Paweł ma na myśli, że to ich serce, Pawła i innych apostołów, którzy głoszą tę Ewangelię, którzy służą innym braciom, że oni, apostołowie, jako narzędzia w ręku Chrystusa, który jest autorem tego listu, piszą te listy i oni są listem. Tak, tak, także takie powinno być tłumaczenie tego, ale nie tłumaczenie zostanie z tego wyczuć. Przetłumaczyli poprawnie, bo greckie N rzeczywiście może znaczyć na. Ale może tam można też tłumaczyć, tak jak kody podają, że napisane sercami naszymi albo przez nasze serca. To serca apostołów sprawiły, że takie listy powstały. Ale wróćmy do cytatu, bo chyba go nie dokończyłem. Zatrzymamy się na 3 wersecie. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie, żebyśmy potrafili sami siebie pomyśleć coś jako pochodzące z nas samych, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. I tutaj powiedział to zdanie, bo litera zabija, a duch ożywia. Pamiętajmy, nie litera zabija, każda i bezwzględnie, tylko litera pozbawiona ducha. Bo litera jest potrzebna. Także jest potrzebna. Nie jest tak, że litera nie jest w ogóle do niczego potrzebna. Tylko, że duch zawarty w tej literze jest ważniejszy. Potrzebne jest jedno i drugie, ale zawsze ważniejszy jest duch. Jajka i orzechy potrzebują skorupy. Ziarno potrzebuje kłosów, inaczej nie będzie ziarna. A groch potrzebuje strąków, inaczej nie będzie grochu. Ale co jest ważniejsze? Gdyby bracia rolnicy mieli tylko do wyboru jedną z tych rzeczy i mówi, albo to wybierasz, albo to, bo jedno palę. No to pewnie każdy wybrałby to, co w środku, tak? Wybralibyśmy orzechy i to, co w środku jajka, nie skorupkę jajka, tylko to białko i żółtko. I orzechy z wnętrza. I wybralibyśmy pszenicę, ziarna, prawda, będzie z tego mąka, no i groch. Bób, a nie strąki. Jak już masz palić, to zabierz strąki, spal, a bób mi zostaw. Jeśli ma czegoś zabraknąć, niech zabraknie litery, ale nie ducha, bo kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Ale oczywiście nie ma jednego bez drugiego. Jest jedno i drugie, ale tak mówię specjalnie. Tak, jak gdyby miało czegoś zabraknąć, to niech zabraknie litery. Ale bez litery, wprowadzanej w codziennym życiu, nie będzie ducha, więc potrzebne jest jedno i drugie. No ale jeżeli już hierarchię ważności mamy ustawić, to właśnie tak jak z naszym Panem. W dach szuka Bóg chwalców, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. Prawda na drugim miejscu. Na koniec tego wątku, nie jeszcze wykłady, tylko tego wątku, słowa naszego Pana z Mateusza 23, być może nawet nie będę czytał całości, bo żeby bardzo nie przedłużać, bo to mam na myśli Mateusza 23, a każdy wie już po samym Mateusza 23, że on tam mówi o faryzeuszach, podsumowuje ich, więc ja tylko może zacznę, bo widzę, że sobie zapisałem Mateusz 23 od 2 do 36, no nie będę chyba tyle czytał, więc tylko zacznę i gdzieś przerwę. Zainteresowani mogą sobie sami przypomnieć te słowa naszego Pana. Więc zacznijmy tylko. Mateusz 23 od 2. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. No właśnie. Niech ludzi, to dla ludzi jest. Ludzie mają czynić. Daliśmy im ponad 10 tysięcy różnych przepisów, a niech ugrzęzną w tym, nie wyjdą z tego. Codziennie będą przynajmniej 150 gwałcić. I będą wiecznie zdołowani i w potrzebie naszej pomocy, naszych usług, składania dla nich ofiar. Bo wiążą ciężkie brzemiona, mówi nasz Pan, i kładą na barki ludzi, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędle swoich szat. Lubią też pierwsze miejsca na usztach i pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, tytuły rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo tylko jest jeden nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest większy wśród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, sami nie wchodzicie i nie pozwalacie tym wchodzić, którzy by chcieli. Tak? Nie pozwalacie wejść wchodzącym. Biada, że co robicie, pożaracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada, że obchodzicie morze, ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny w oryginale, prawda? To piekło lepiej wyrzucić. Mnie by niepotrzebna sugestia, synem Gehenny, czyli w której wiecznej śmierci, dwakroć jak wy sami, nie dwa razy gorszym, tylko dwakroć, niedawno w innym wykładzie to szczegółowo wyjaśniałem. No i tak potem dalej, aż do wersetu 36. Tutaj sobie zaznaczyłem werset 34 jako ważny, to może przeskoczę do niego, aż 34. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Aha, zaznaczyłem go zapewne dlatego, ten 34, bo nasz Pan mówi, ja posyłam do was proroków i mędrców uczonych w piśmie, a wy będziecie ich tak traktować, prawda, zabijać, przeganiać i tak dalej. Najwyraźniej, jak nasz Pan mówi o sobie, że ja posyłam, to najwyraźniej mam na myśli siebie jako Logosa, gdy był w ręku narzędziem, w ręku Boga i Bóg go używał do prowadzenia Izraela, bo nasz Pan tutaj w drugim adwencie nie robił takich rzeczy, że nie posyłał proroków i mędrców do Izraela, bo sam był wtedy z misją do nich, więc jest to pewnie aluzja do jego działalności jako Logosa, inaczej tego nie można zrozumieć. I tu przerywamy i jeszcze zobaczmy opis Pawła z Rzymian 11 rozdziału. Znacznie krótszy, więc w całości pójdzie. Rzymian 11, 7 do 10. Rzymian 11, 7 do 10. Cóż więc, tak zaczyna apostoł, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. A czego szukał? Sprawiedliwości, usprawiedliwienia przed zakon, przez uczynki pod zakonem. Nie osiągnął. Ale wybrani osiągnęli. Oczywiście osiągnęli już nie pod zakonem, tylko przez wiarę. Prawdziwi Izraelici, ci nieliczni. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha twardego snu, albo otępienia, albo znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą, uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, zgorszeniem, zapłatą. Niech zaśmią się ich oczy, aby nie widzieli. Grzbiet ich zawsze pochylaj. To są mocne słowa, ciekawe, bo on mówi o tym, że stół się dla nich stał, stół pod stołem, na pewno rozumie to, co jest na stole, prawda? Nie chodzi o stół z drewna, ani z metalu, ani plastiku, tylko stół prawdy. Stół z pokarmami, prawda? Czyli stół z pokarmami, prawda podawana im przez Boga, z powodu ich wad, o których mówiliśmy wcześniej, pycha, wyniosłość, arogancja, pewność siebie, pewność boskiego uznania, samozadowolenie z własnych osiągnięć, z własnych uczynków, pogarda dla pogan. Ta prawda od Boga stała się dla nich, i mówi, sidłem, siecią, zgorszeniem, zapłatą. No właśnie, sidłą, siecią, zgorszeniem, no, potknęli się na tym wszystkim. W takim stanie Żydzi nie nadawali się do Izraela duchowego. gdzie w relacji z Bogiem potrzebna była co? To, co mówiliśmy. Pokuta i wiara jako pierwsze elementy. Cichość, pokora, świadomość własnej grzeszności, świadomość pomocy z zewnątrz. Kogoś takiego jak Jezus. Nie posiadając takich cech, większość narodu żydowskiego nie widziała potrzeby ofiary za ich grzechy. Po co im Zbawiciel, który ich odbierze? Przecież oni ofiary składają i przez to się Bogu podobają, są w relacji z Bogiem. Jaka ofiara, skoro my już od tysięcy lat składamy ofiary? Może nie tysięcy. Setek lat składamy te ofiary. Podobnie dzisiaj większość chrześcijan też nie widzi potrzeby ofiary za ich grzechy. Dzisiaj człowiekowi światłemu XXI wieku mówienie, że jest grzesznikiem, za którego Jezus umarł, to jest dla niego obrzydliwe. On, taki zacny człowiek, jest potrzeba, żeby ktoś dla niego umierał? Większość ludzi niestety nie czuje się na tyle upadłymi, grzesznymi, żeby uznać potrzebę śmierci kogoś za nich, za ich grzech, za ich stan, żeby ich uratować. Pycha. Więc nie widzieli w Jezusie tego, który za nich był gotowy umrzeć. Nie rozpoznała w nim, nie poznali czasu swojego nawiedzenia, a Jezus przyszedł, żeby ich uwolnić od grzechu, od tej niewoli w grzechu, żeby mogli w nim znaleźć to, czego nie mogli znaleźć pod zakonem. Czyli tego usprawiedliwienia, sprawiedliwości. Nieosiągalnej przez uczynki dla grzesznika. Ale osiągalnej przez wiarę w sprawiedliwość Jezusa. Z powodu tych zaćmionych oczu widzieli tylko to, co doczesne i ziemskie. Dlatego Paweł na końcu pisze, że z grzbiet ich zawsze pochylaj. Niech zawsze tylko mają te obietnice doczesne na uwadze. Nie widzą nic, tylko to, co jest na dole, tuż pod ich wzrokiem. W takim stanie zadofania i pychy nie nadawali się do otworzonego wówczas Izraela duchowego. No i jako naród nie stali się częścią tego duchowego Izraela. Za chwilę mieli też utracić swoją relację z Bogiem na podstawie ofiar krwi zwierząt z dnia pojednania, która przestawała się liczyć przed Bogiem, dlatego że pojawiła się rzeczywistość, na którą te ofiary zwierząt, krwi zwierząt wskazywały. One były tylko ich typem. No spójrzmy, Żydów 10 rozdział. 1-4. Żydów, Hebrajczyków, jak to woli. 10:1-4. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień, typ przyszłych dóbr, nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Nie może. Nic nie daje. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, raz oczyszczeni, nie mieli już żadnych grzechów na sumieniu? No, przestanoby składać, gdyby one z grzechy usunęły. Przeciwnie, one właśnie przewodzą pamięć, tak? Pamięć, przypominają grzechy, albo przewodzą na pamięć grzechy co roku. Bo jeżeli muszę co roku składać ofiary, to co roku sobie przypominam, że niestety wciąż jestem grzeszny. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Niemożliwa rzecz, mówi Paweł. Absolutnie niemożliwa. I Rzymian 9 rozdział, jeszcze się cofniemy, tam mam niedużo, to więc przeczytamy. Rzymian 9, 30-33. Rzymian 9, 30-33. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. Oni nie dążyli do sprawiedliwości pod zakonem, bo byli poganami, nie mieli relacji przymierza z Bogiem. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz z uczynków zakonu. Potknęli się oni bowiem o kamień obrazy albo kamień potknięcia. Jak napisano, oto kładę na Syonie kamień obrazy, skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Tym kamieniem potknięcia, kamieniem obrazy jest nasz Pan. To lekarstwo, które nie było dla nich dostępne, a właściwie było dostępne, ale nie chcieli go zażyć. Tracąc typiczne swoje usprawiedliwienie na podstawie ofiar zakonu, a jednocześnie nie przyjmując usprawiedliwienia na podstawie krwi naszego Pana, stawali się nadzy, bez jakiegokolwiek okrycia. Tak jak ten młodzieniec z Ewangelii Marka 14 rozdziału, który, jak pamiętamy, początkowo zaciekawiony, jak po aresztowaniu naszego Pana, zaciekawiony szedł za grupą, która prowadziła naszego Pana, ale gdy się zorientował, że może to być niebezpieczne, bo żołnierze chcieli go także pojmać, złapali go pewnie za strój, miał tylko taką szatę zarzuconą, on się wyrwał, szata została w rękach żołnierza, on goły poleciał. Goły naród żydowski, bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia czy okrycia. Korzyści z zakonu kończyły się dlatego, że jego zadanie było jedynie wykazać Żydom, że sami z siebie nie są w stanie wznieść się na wyżyny sprawiedliwości. I to miało ich przygotować, i to naród, jako całość, jako naród, miało ich przygotować masy tego narodu na Jezusa, pchnąć w kierunku Jezusa, gdy tylko Jezus się pojawił. W włoskim planie, gdyby właściwie mieli podejście, to powinni w tłumnie do tego Jezusa gonić, pędzić. Galatów 3 rozdział wyjaśnia to. Galatów 9, 19 do 26. 9, źle powiedziałem. Galatów 3, 19 do 26. Czymże więc zakon został dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istytnie z zakonu. Lecz Pismo zamknęło wszystkich pod grzechem, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci, trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem. O, tu mamy się zaczak, najważniejsze. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, Greka, niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety. Wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie, a jeśli się Chrystusowi, wtedy jesteście potomkiem Abrahama albo nasieniem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Z opisanych powyżej powodów naród żydowski, Izrael jako naród, nie był zdolny do takiego przestawienia, takiego przejścia. I dlatego, jak pisze Jeremiasz, jego rana była nieuleczalna. Bo nie było dla niego innego lekarstwa, jak tylko odrzucenie. Ale na szczęście nie odrzucenie pod każdym względem i nie odrzucenie na zawsze. A tylko odrzucenie pod względem Ewangelii i tylko na czas jego Ewangelii. Dlaczego tylko na ten czas i pod względem Ewangelii? Bo Jezus, zakładając duchowy Izrael, chciał zaprosić najpierw Żydów jako naród do maluczkiego ostatka, żeby stali się członkami jego ciała. Wybór najwyższej klasy ludu Bożego, tak? Oblubienicy Chrystusa, członków ciała Chrystusowego. Cały naród żydowski miał się tam znaleźć, a inni świadkowskości, poganie, mieli być ziemskimi potomkami Abrahama. W związku z tym, że oni jako naród odrzucili, to zaproszenie zostało rozszerzone na pogan. I jak można powiedzieć, boski plan się opóźnił. No, w cudzysłowie opóźnił, bo Bóg wiedział, że tak będzie, no ale dlatego Jezus przyszedł w tym momencie historii, w którym przyszedł. Żeby był czas skierować zaproszenie jeszcze do pogan, uzupełnić z pogan tę liczbę maluszkiego ostatka, do której nie dostarczył Izrael cielesny, po czym wrócić do cielesnego Izraela, żeby wobec nich realizować obietnice, ale już te ziemskie. Utracili to już, tak? Mamy na ten temat wiele różnych wersetów. Ja przeczytam niedużo. Przeczytam tylko... O, weźmy Rzymian 11, rozdział 28-32. Rzymian 11, 28-32. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Co do Ewangelii. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. I zobaczymy, prawda? Pokazuje i odrzucenie, co do Ewangelii, i co do wyboru, są umiłowani ze względu na ojców. Czyli niby odrzuceni, ale jednak nie do końca, bo wybór jakiś nadal ich obowiązuje. Są nieodwołane są bowiem dary i powołania Boże. Bo jak wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz zastąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, aby i oni miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg zamknął ich wszystkich w niedowiarstwie albo w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. Tak pisze Paweł. Wracamy do Jeremiasza 30 rozdziału, żeby dokończyć ostatnie jeszcze dwa wersety, jakie tam się znajdują. Jeremiasz 30, dwa ostatnie wersety, 14 i 15, zaczynamy od 14. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie albo nie szukają ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. Ci kochankowie to chyba nie najlepsze tłumaczenie. Tam w hebrajskim jest imię słowo czasownika kochać, mieć uczucie do kogoś. Myślę, że równie dobrze można było to kochać i mieć uczucie do kogoś, oddać, że miłośnicy twoi albo przyjaciele twoi cię opuścili, no bo kochanek to się w języku polskim kojarzy jednoznacznie, prawda? Mówić, że Izrael miał kochanków, to jakoś tak dziwnie to wygląda. Więc proponuję tutaj podstawić: wszyscy twoi miłośnicy albo wszyscy twoi przyjaciele opuścili cię. O co chodzi w tym wersecie? O czym mówi Bóg? Że wszyscy ci, którzy wcześniej w czasie wieku żydowskiego, przed pierwszym adwentem, przed ich rozproszeniem, byli przyjaciółmi Izraela, sympatyzowali z Izraelem, na cały wiek Ewangelii zapomnieli o nim. Nie szukali go. Już nie zależało im na Izraelu. Ktoś powie, to Izrael miał przyjaciół tak wcześniej? Zawsze mieli jakichś wrogów. No, mieli wrogów, ale mieli też przyjaciół. Kto nie wierzy, niech się cofnie do Jeremiasza 27, 1 do 11, też nie będę czytał wszystkiego, tylko zacznę. Jeremiasz 27, czyli dwie strony wstecz. Na początku panowania Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza słowo Pana. Zrób sobie powrozy, jarzmo włóż je sobie na szyję. Poślij do króla Edomu, do króla Moabu, Amonitów, króla Tyru, króla Sydonu, przez posłów, którzy przybyli do Jeruzalemu, do Sedekiasza, króla judzkiego. Takie zlecenie do ich panów. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, tak powiecie waszym panom. Ja uczyniłem ziemię, człowieka, zwierzęta, które są na powierzchni ziemi. Swoją wielką siłą, swoim wielkim wyciągniętym ramieniem daję im to temu, komu zechce. Oto teraz to wszystkie ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi, także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. I będą mu służyć wszystkie narody, jego synowi i tak dalej. Żal nie będę czytał, ale informacje dla różnych królestw obok, królów, przez Izrael, to on ich je zawiadamiał, Bóg w imieniu, tak, przez Izrael, posługując się nim, zawiadamiał ich o swoich planach odnośnie tego czy owego, a ci słuchali, przyjeżdżali, brali to jako przekaz dla nich od Boga. Albo pierwsza, słuchać mądrości jego królów, tak? Przechodzili słuchać mądrości jego królów, kojarzymy, że był taki przypadek, że mądrości królów chcieli słuchać, że tak, żydowski, pan na myśli Salomona i Sabę. Pierwsza Królewska, 10 rozdział. Też nie będę czytał całości, ale Pierwsza Królewska, 10 rozdział. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przy stawianiu trudnych pytań. I potem przybyła, tam mamy opis, z czym przybyła, co przywiozła. I potem w wersecie 6 mówi, prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam, zobaczyła na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższałaś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam i tak dalej, i tak dalej. Wielka przyjaciółka przyjechała z daleka, żeby zobaczyć Salomona i posłuchać jego mądrości. Albo Pierwsza Królewska, 5 rozdział. Też nie będę czytał całego rozdziału 5, tylko na początek, żeby pokazać, że oni mieli przyjaciół, mieli miłośników Izrael w czasie swego, ale wszyscy oni na cały wiek Ewangelii oni zapomnieli i go nie szukali. Chodzi o Hirama, króla Tyru. Pierwsza Królewska 5, tak się zaczyna. Wtedy Hiram, król Tyru, usłyszawszy, że Salomona namaszczono na króla po jego ojcu, wysłał do niego swoje sługi. Hiram był bowiem zaprzyjaźniony z Dawidem przez całe jego życie. Salomon zaprzysłał do Hirama takie poselstwo i zawiadamiał, że zmarł mój ojciec, prawda, przyjaciele. I mówi, teraz to ja będę, żeby, i tam weź drewna mi przygotuj, prawda, a ja ci zapłacę, pytam, co tam Hiram chciał? Hiram chciał jedzenia, tak, temu dawał drewno, jakie tylko chcesz, do Hajfy dostarczymy ci wodą, sobie zabierzesz, a ty zaopatrzysz dwór, 20 tysięcy wiader wytoczonej oliwy i 20 tysięcy korców pszenicy. Interesy, biznesy, przedsięwzięcia i przyjaźnie. Ale koniec z tym wieku Ewangelii. Wieku Ewangelii Bóg traktował Żydów tak, jak gdyby był ich wrogiem, tak jak to pisze, karząc ich za grzechy wobec zakonu i wobec Jezusa. Zgodnie z obszerną zapowiedzią, którą nie będziemy czytali, 3 Mojżeszowa, 26 rozdział, podam tylko, żeby ci, którzy słuchają, mogli sobie przeczytać, jakby chcieli, 3 Mojżeszowa, 26, 14-46, tam jest zapowiedź 7 czasów karania. Jak nie będziecie nieposłuszni, będę was karał małymi karami, ale jak to wszystko nie będzie pomagało, to dostaniecie 7 czasów karania. Tak zwane czasy pogan. Od 607 roku, gdy upadło królestwo Sedekiasza, które Bóg uznawał za swoje własne, aż do roku 1914. Czasy pogan, 2520 lat. Piękna w sensie tym, że wyjaśnia wiele. Pokazuje, dlaczego w roku 1914 rozpoczęła się wojna światowa i obalanie obecnego porządku rzeczy. Do roku 607 władza Boga była reprezentowana przez królów Izraela. I to byli królowie z jego nadania. Chociaż nie byli wszyscy wierni i tak dalej, to było reprezentacyjne. Bóg był obecny na ziemi przez królów Izraela, którzy przynajmniej w teorii byli jego królami. Rządzili w jego imieniu. Z chwilą podejścia do niewoli, to wszystko pamiętamy, że weź tą koronę, zrzuć, podejdź, ona nie będzie, aż przyjdzie ten, który ma do tego prawo. i te czasy po, i na czas 2520 lat, 7 czasów karania Izraela, władza przeszła do pogan, oczywiście nie, że Bóg ją sankcjonował, tylko tolerował. Mówi, wy poganie, narody nieżydowskie, rządźcie tym światem. Rządź, ja stanę z boku, ale tylko na ten czas karania Izraela. Gdy się czasy pogan skończą, ja zniszczę waszą władzę, bo przecież to nie jest to, o co chodzi. Że nie wasza władza nie będzie wcale lepsza, może w wielu przypadkach nawet gorsza. Więc dlatego w roku 1914 jest ucisk, który obala obecny porządek rzeczy. I ostatni werset z Jeremiasza 30 rozdziału, czyli werset 15. Co tam pisze? Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę albo za wielką twoją nieprawość ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Bóg wyjaśnia, że Izrael nie powinien narzekać na swój los, gdyż od początku wiedział, że taki będzie efekt nieposłuszeństwa Bogu. A przynajmniej wiedział to 3 Mojżeszowy 26, którym gdzie mówiłem, przed chwilą streściłem, że 7 czasów karania. Poza tym, domagając się wypuszczenia Barabasza i zabicia Jezusa, sam wołał, by odpowiedzialnością za jego śmierć, czyli za śmierć Jezusa, obciążyć ich samych i ich dzieci. Tak krzyczał. Nie będziemy tego cytowali, bo każdy wie, że cytowałem to chyba w poprzedniej części, ale działa zasada, na przykład z Psalmu 107:17. Przywołam ją, bo ona przydatna jest także dla nas. Dla wszystkich, bo to nie jest tylko o Żydach. Psalm 107:17 wyjaśnia tak. Głupcy z powodu swej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień. Raz jeszcze. Głupcy z powodu swojej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień. Więc po co jesteś głupcem? Po co idziesz występną drogą i drogą nieprawości? Jak taką drogą idziesz, to cię nie spotka nic przyjemnego. Żydzi też o tym zostali poinformowani, a tutaj ten sam tak krótko to podsumuje. Podobną reakcję mamy u Kaina w pierwszym rozdziale, w pierwszym Mojżeszowej, 4 rozdziale. Już się zmęczyłem chyba i powinienem kończyć, bo widzę, że słowa mi się inne wychodzą. Pierwsza Mojżeszowa 4, 13, a to już ostatnie? Prawie ostatnie. Pierwsza Mojżeszowa 4, 13, 14. Kain ukarany przez Boga, wiemy za co? Za zabicie Abla. I co on mówi, gdy Bóg mu powiedział karę? Mówi tak. 13, 14 werset. Wtedy, że Kain do Boga, zbyt ciężka albo zbyt wielka jest kara moja, żebym niż mógłbym ją znieść. Oto mnie dziś wypędzasz z tej ziemi, będę ukryty przed twoim obliczem, będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Większa jest moja kara, niż mogę znieść. To znaczy, Boże, karzesz mnie bardziej, niż na to zasługuję. Ukarałeś mnie bardziej, niż będę w stanie znieść. Ja nie znoszę tej kary, jaką ty dla mnie przewidziałeś. To jest niemożliwe. Dodam, że sytuacja z Kaina z Ablem, też na ten temat miałem wykład, tak śmierć Abla ze ręki Kaina, to nic innego jak pokazanie zamordowania naszego pana Abla przez Kaina naród żydowski. I kara tutaj wymierzona Kainowi, to jest kara wymierzona narodowi żydowskiemu. I to piętno, które Bóg dał, żeby go nie zabić Kaina, pomimo tego, że Bóg go karał, to nic innego jak narodowa tożsamość Żydów, której Bóg powiedział, będziecie karani, prześladowani, o zapłacicie za to wszystko, ale nie pozwolę was jako naród nikomu zniszczyć. Piętno będzie was chroniło przed ostateczną zagładą, o czym wiele innych wersetów mówi. Ukarani, ale nie zniszczeni jako naród. Dwa pytania na koniec. Czy kiedyś znajdzie się lekarstwo dla Izraela? Tak. To samo, które Bóg zaproponował im przy pierwszym adwencie, bo innego nie ma i nigdy nie będzie. Drugie pytanie. Czy Izrael kiedykolwiek to lekarstwo przyjmie, skoro nie chciał przyjąć wtedy? Też odpowiedź jest twierdząca. Tak. Ale dopiero pod wpływem ciężkich doświadczeń drugiej fazy ucisku Jakuba, kiedy pod znakiem zapytania stanie ich przetrwanie jako narodu, Izraela jako narodu. Zostaną wtedy oceleni interwencją samego Boga, po czym zrozumieją, bo tak podaje Biblia, że ten Jeszua, na którego wciąż czekają, przyszedł do nich już 2000 lat temu, ale oni nie poznali czasu swego nawiedzenia i nie chcieli go wtedy przyjąć. I ostatnie cytaty z tym związane na dzisiejszym wykładzie. Zachariasza, 14 rozdział. Zachariasza 14. Wersety 1 do 3. Oto nadchodzi dzień Pana, zostanie podzielony Twój łup pośród Ciebie. Zbiorą się wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwyk walczyć w dniu bitwy. Zapowiedź i najazdu, i interwencji Boga. I 12 rozdział, cofamy się do tyłu. Wersety 9 do 13. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą nie na mnie, tylko na niego. Jak w jakimś innym też wykładzie to wyjaśniałem i mu podawałem powód, dlaczego tak przykłady podają śmiesznie, nielogicznie. Wtedy spojrzą na niego, na tego, którego przywodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jako gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie płacz w Jeruzalemie wielki, płacz jak płacz w Hadam Rimon na równinie Megiddo. Będzie płakała ziemia, każdy ród osobno, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. Totalnie wszyscy te osoby indywidualnie tu wymienione pokazują każdą grupę tam. Mamy królów, kapłanów, lewitów, Szimeiego, czyli takich ludzi bardzo żyjących na bakier, bardzo z Bogiem pokazane. Są tutaj już te główne warstwy narodu żydowskiego. I jeszcze jakby tam miało któreś zabrakło, to na końcu jest powiedziane, wszystkie rody pozostałe, niewymienione wcześniej, będą ich kobiety osobno i mężczyźni osobno. Wszyscy totalnie będą tak przeżywać ten wielki narodowy grzech, jakiego się dopuścili, za który cierpią. Tak jak w poprzedniej części mówiłem, nawet Holokaust nie byłby potrzebny, gdyby syjoniści byli bardziej przez nich słuchani. Bo posłał do nich rebitwów, a potem dopiero myśliwych, tak? Najpierw syjonistów, a potem rebitwów, którzy do nich strzelali na każdej górze. Bo nie podziałała przynęta syjonizmu. Tyle w tym dzisiejszym temacie. Brak lekarstwa dla Izraela w czasie pierwszego adwentu naszego Pana tylko. Jeremiasz 30 rozdział 12 do 15. W kolejnych częściach będę kontynuował te kolejne wersety z Jeremiasza 30 i następne rozdziały aż po 34. A z tych rozważań życzę wszystkim błogosławieństw i na tym kończę.